Dzisiaj chciałbym mówić o Bożym zaopatrzeniu. Chciałbym, abyśmy teraz przeszli do pierwszej Księgi Królewskiej. Będziemy czytać w 17 rozdziale wiersze od 1 do 16. Troszeczkę dłuższy fragment Bożego Słowa. Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. I doszło do niego słowo Pana: odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem. I będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i uczynił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit, leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, gdyż nie było deszczu w tej ziemi. I doszło do niego słowo Pana: wstań, idź do Sarepty Sydońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. Kiedy przybył do bramy miasta, oto kobieta, wdowa, zbierała drwa. Zawołał ją i powiedział: przynieś mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. A gdy szła, by przynieść wody, zawołał ją i powiedział: przynieś mi też proszę kromkę chleba w swojej ręce. I odpowiedziała: jak żyje Pan, Twój Bóg, nie mam pieczonego chleba. Mam tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Oto zbieram trochę drew. Potem przyjdę, przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A to zjemy, potem umrzemy. Wtedy Eliasz powiedział do niej: nie bój się, idź, uczyń, jak powiedziałaś. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały podpłomyk i przynieś mi go. Dla siebie zaś i swego syna zrobisz potem. Tak bowiem powiedział Pan Bóg Izraela: mąka w dzbanie nie skończy się i oliwy w baryłce nie braknie aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i uczyniła według słowa Eliasza. Ona i on oraz jej dom jedli przez wiele dni. Nie skończyła się mąka w dzbanie, ani nie zabrakło oliwy w baryłce według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Oczywiście wszyscy dobrze znamy tą historię. Myślę, że słyszeliśmy ją przynajmniej kilka razy. Mamy tutaj taką sytuację: w kraju panuje susza. Jeżeli jest susza, najprawdopodobniej płody rolne nie są do zdobycia, ziemia nie wydaje tego, co zawsze wydawała. Ale Bóg od samego początku troszczy się o swojego człowieka. Bóg od samego początku ma plan dla Eliasza. Jest to cudowny plan Bożego zaopatrzenia. Bóg powiedział Eliaszowi, żeby udał się nad potok Kerit. Przed chwilą o tym czytaliśmy. Miał wodę do picia i posyłał także do niego codziennie, każdego dnia, rano i wieczorem kruki, które opatrywały go w chleb i mięso. Wiecie, to było niesamowite. Myślę, że Eliasz przede wszystkim nie spodziewał się tak cudownego działania. Po pewnym czasie okazało się, że te możliwości niestety się wyczerpały. Potok wysechł. Ale Bóg już wiedział, już miał plan dla Eliasza. On zawsze jest krok przed nami. On już dobrze wie, czego nam potrzeba. Posłał go do wdowy, do Sarepty. I gdy zacząłem się nad tym tak zastanawiać, pomyślałem sobie, że ten plan był dla mnie troszeczkę dziwny. Możemy zostać tutaj troszeczkę na dłużej w tym tekście. Mamy dwie perspektywy. Perspektywę Eliasza i perspektywę wdowy. Gdy Eliasz udaje się do Sarepty i spotyka wdowę, robi takie wstępne rozeznanie, jest ta rozmowa pomiędzy nimi. Okazuje się, że tak naprawdę ta wdowa jest w krytycznej sytuacji finansowej, materialnej. Ona powiedziała, że tak naprawdę została jej tylko garść mąki i trochę oliwy. I później najprawdopodobniej, gdy zje ten posiłek, będzie czekała po prostu na śmierć. Myślę, że Eliasz miał bardzo ciekawe myśli w tym momencie. Nie zastał tam hotelu pięciogwiazdkowego z all inclusive. Myślę, że zaczął się zastanawiać w tym momencie: Boże, dlaczego akurat ta kobieta? Dlaczego akurat ta wdowa? Czy w Sarepcie nie ma innych ludzi, do których mogłem się udać? I tutaj jest druga perspektywa, czyli perspektywa wdowy. Przychodzi do niej obcy człowiek, którego najprawdopodobniej w życiu jeszcze nigdy nie chciała. Nie widziała, przepraszam. Na samym początku, gdy się poznali, od razu Eliasz powiedział do niej, aby dała mu się napić. Tak naprawdę niby nie jest to nic dziwnego, więc poszła spełnić prośbę Eliasza. Ale gdy zastanawiamy się dalej, Eliasz ma kolejną prośbę, która staje się troszeczkę jeszcze bardziej dziwna. Takim językiem młodzieżowym powiedziałbym, że na tamten czas wydawało się, że Eliasz jest troszeczkę odklejony w całej tej sytuacji, bo jak w kraju, w którym panuje głód spowodowany suszą, przychodzi, poznaje jakąś kobietę, mało tego, chce wodę do picia i jeszcze prosi o kromkę chleba do jedzenia. Myślę, że ta sytuacja była poniekąd taka dość kuriozalna i ta wdowa była tym wszystkim zdziwiona. I w tym jest trzecia prośba Eliasza. To wszystko, co ci zostało. Ta mąka, ta oliwa, przyrządź najpierw dla mnie jedzenie. Potem zrób dla siebie. A zagwarantuję ci, że jeżeli tak zrobisz, to Bóg zatroszczy się o twoje potrzeby. Widzicie paradoks całej tej sytuacji? Ja tak kiedyś mi się wydaje, że zupełnie inaczej obok tego przechodziłem. To jest niesamowita sytuacja. W tej skrajnej biedzie, w tej ubogiej sytuacji, dosłownie w resztkach jedzenia, Bóg ma niesamowity plan zaopatrzenia. I gdy możemy na to popatrzeć z takiej perspektywy, to dla nas jest to dziwne. Dla nas jest to tak naprawdę nielogiczne. Ale dla Boga ma to jakże niesamowitą logikę. Dla Niego układa się to w cudowny plan zaopatrzenia. Dla Eliasza, a także dla tej wdowy. I gdy zastanawiałem się nad tą sytuacją, była to taka sytuacja naprawdę kryzysowa. Myślę, że przede wszystkim jakbyśmy się wcielili w postać tej kobiety, w tej wdowy, to ona już nie miała żadnego innego rozwiązania. Nie było żadnej innej alternatywy. Tak naprawdę czekała ją tylko śmierć. I gdy zastanawiałem się dalej nad tą sytuacją, pomyślałem sobie, że są tutaj takie klucze w tej sytuacji, których Bóg oczekuje od nas, żebyśmy się zachowywali tak samo, jak zachowywał się Eliasz i ta wdowa. Pomyślałem sobie, że te klucze zawierają trzy elementy składowe, które jasno biją z tego tekstu. Wypisałem sobie te trzy elementy. Jest to posłuszeństwo, zaufanie i wiara. Gdy śledziliśmy tą historię od samego początku, zauważaliśmy, że Bóg przemawiał do Eliasza. Eliasz był posłuszny Bożemu Słowu. Nie zadał ani jednego pytania. Nie obrócił się na pięcie. Nie czekał, nie pytał dlaczego. Był posłuszny. Co zatem się dalej stało? Zaufał w Boże Słowo. Posłuszeństwo i zaufanie zrodziło ogromną wiarę, która powodowała, że wierzył i był pewny Bożego zaopatrzenia. Gdy popatrzymy na tę kobietę, gdy popatrzymy na tę wdowę, jest dokładnie ta sama sytuacja. Rozmawia z Eliaszem, Eliasz prosi ją o wodę, ona nie odmawia. Ona idzie po tą wodę. Później prosi o chleb, ona mu wytłumaczyła, że nie jest w stanie mu go zrobić, ale Eliasz powiedział, jeżeli zrobisz mi jedzenie, to Bóg w cudowny sposób będzie ciebie zaopatrywał. Znowu ona okazała niesamowite posłuszeństwo. Co zrodziło zaufanie? W efekcie posłuszeństwo i zaufanie zrodziło niesamowitą wiarę w tej kobiecie. Zaufała Bożej obietnicy. Pomyślałem sobie tak, że gdybym ja był tą wdową, to nie wiem, czy byłbym w stanie tak zrobić. przysłowiowo w naszych czasach od razu moglibyśmy powiedzieć, że to jest jakieś krętactwo, że być może to jest ktoś, kto chce wykorzystać tę wdowę, ale ona położyła wszystko na ostatnią szalę. Zaufała Bogu i tak naprawdę się nie zawiodła. Chciałbym, abyśmy dalej przeszli do Nowego Testamentu. Przejdziemy do fragmentu z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. I będziemy czytać od 31 wiersza do 34. Mateusz, 6 rozdział, wiersze od 31 do 34. Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Mamy obietnicę, która jasno wypływa z tego tekstu. I tylko jeden warunek. Jeden, jedyny warunek, który jest zawarty w 33 wierszu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. To jest ten jeden, jedyny warunek. Jeżeli jesteś blisko Pana, jeżeli Go szukasz, trwasz w społeczności z Nim, pokładasz w Nim swoje zaufanie, wiarę, jesteś Mu posłuszny, nie musisz obawiać się o dzień jutrzejszy. Tak jak dzisiaj mówił Nelek. Jesteśmy ludźmi i przez to, że jesteśmy ludźmi, to troszczymy się o nasz codzienny byt. Ale Bóg mówi tutaj w niesamowity, cudowny sposób. I to, co mnie tak uderzyło, to także ten wiersz 32. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Jaka jest różnica między nami, a między poganami? Jesteśmy dziećmi Boga. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, nie powinniśmy robić i zachowywać się tak jak poganie. Dlaczego Bóg daje tutaj ten przykład? Bo oni Go nie znają. Bo oni Go po prostu nie mają w swoich sercach. On nie jest ich zaopatrzeniem. Dlatego oni się troszczą o ich codzienny byt. Ale Ty, gdy jesteś Bożym dzieckiem, jesteś w odpowiednim miejscu Twojego życia, nie musisz się tym martwić. Wyraźnie Boże Słowo o tym mówi. Bóg wie, czego Ci potrzeba. Te najprostsze rzeczy, które są potrzebne w Twoim życiu, do Twojej egzystencji. I On chce Ci to dać. Chciałbym, abyśmy dalej przeszli do fragmentu zawartego w Ewangelii Marka. Będziemy czytać w 8 rozdziale. Najpierw przeczytamy wiersze od 1 do 9, a potem będziemy czytać wiersze od 17 do 21. A w tych dniach, gdy było z nimi bardzo wielu ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał swoich uczniów i powiedział do nich: żal mi tych ludzi, bo już 3 dni przy mnie trwają, a nie mają co jeść. A jeśli odprawię ich głodnych do domów, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Wtedy jego uczniowie odpowiedzieli mu: skąd tu, na pustyni, będzie ktoś mógł nakarmić ich chlebem? I zapytał ich: ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: 7. Wtedy nakazał ludziom usiąść na ziemi i wziął te 7 chlebów, a podziękowawszy, łamał i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi i kładli przed ludźmi. Mieli też kilka rybek, które pobłogosławiwszy, również kazał kłaść przed ludźmi. Jedli więc dosyta, a pozostałych kawałków zebrali 7 koszy, a tych, którzy jedli, było około 4000. Potem ich odprawił. I dalej będziemy czytać od 17 do 21 wiersza. Jezus, poznawszy to, powiedział do nich: czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie. I macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie? Gdy łamałem tych 5 chlebów dla 5000 ludzi, ile pełnych koszów, kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A gdy łamałem tych 7 chlebów dla 4000 ludzi, ile pełnych koszy, kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli: 7. I zapytał ich: jakże więc nie rozumiecie? Wiecie, to jest kolejna niesamowita historia. Jezus zatroszczył się, był tym, który zaopatrzył 4000 ludzi. Bardzo mi uderza ten 8 wiersz. Jedli więc do syta, a pozostałych kawałków zebrali 7 koszy. To nie był biedny posiłek. To nie był posiłek, w którym była wyliczona racja żywnościowa. Jezus za każdym razem w cudowny sposób dawał tyle, ile ludzie potrzebowali. Oni się najedli do syta. Miał dla nich wystarczająco i dużo, dużo więcej tak naprawdę ponad to. I dalej jest niezrozumienie w tej sytuacji. Jezus, można powiedzieć, mówi uczniom: ile razy mam wam pokazywać, ile razy mam jeszcze czynić cuda? Nad czym się jeszcze zastanawiacie? Jeżeli jesteście blisko mnie, jeżeli mi ufacie, jeżeli mi wierzycie, ja znam wasze potrzeby. Przy mnie jesteście bezpieczni. Ja się zatroszczę o to, czego potrzebujecie. Musiał im to dobitnie powiedzieć. Byliście ze mną przy pierwszym cudzie, nakarmieniu 5000, a teraz, przed chwilą, co się wydarzyło? Mało razy wam pokazałem? Jestem waszym zaopatrzeniem. Jeżeli jesteś blisko mnie, nie pozwolę, żebyś cierpiał niedostatek. Dam ci tyle, ile jest ci potrzebne do twojej codziennej egzystencji. To, co jest też bardzo istotne, to to, abyśmy przede wszystkim pamiętali o tym, że Bóg troszczy się o każde nasze potrzeby. Przede wszystkim o te potrzeby duchowe, ale także i te potrzeby materialne, cielesne. Ale też kolejna ważna, istotna rzecz to to, abyśmy nie traktowali naszego Boga jako zabawkę. Czasem w naszym życiu może się zdarzyć, że myślimy, iż Bóg działa tak jak wróżka, tak jak dżin. Można potrzeć i jest. To jest bardzo dziwny i niebezpieczny tok myślenia. To, co jest najważniejsze, co wypływa z tego tekstu, Bóg mówi jasno: troszczę się o wasze bieżące potrzeby, ale nie spełniam waszych egoistycznych zachcianek, które mogą się pojawić w waszym życiu, w waszym sercu i w waszych myślach. Jest to bardzo niebezpieczne, bo w dzisiejszych czasach w nasze kręgi chrześcijańskie niestety dostaje się wiele takich nauk, w których Bóg jest przedstawiany właśnie jako taki dżin, który po prostu spełnia wszystko i wyłącznie każdą naszą rzecz, która pojawi się w naszej głowie. Ludzie argumentują to tym, że skoro Bóg dał ziemię człowiekowi i człowiek zarządza ziemią, to wszystko jest mu podległe, więc wystarczy po prostu westchnąć do niego i od razu mamy wszystko na stole. Ale tak jak widzicie, to tak nie działa. I tutaj z pomocą przychodzi nam przede wszystkim Jakub, a konkretnie 4 rozdział listu do Jakuba. Możemy sobie otworzyć i będziemy czytać w 3 wierszu. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Wiecie, cofnę się teraz do czasów mojej młodszej młodości, jak tokolwiek zabrzmi, bo jestem jeszcze młody, ale musimy się cofnąć na czasy mojego okresu życia, w którym studiowałem. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu na grupce, muszę to sprostować, bo wydawało mi się, że miałem wtedy 16-17 lat, ale gdy w domu się zastanowiłem, jednak to był okres studiów. Miałem taki etap tak zwanego nieogarnięcia życiowego przez młodego człowieka, czyli jak studiowałem, miałem też dużo czasu, poznałem jakichś tam kolegów, znajomych. Oczywiście byłem osobą wierzącą, ale tutaj muszę wam powiedzieć, że właśnie w moim sercu wydawało mi się, że zrodziło się pewne szczere pragnienie. Przez jakiś okres czasu modliłem się o to, żeby mógł wygrać szóstkę w dużym lotku. I chciałem zawrzeć po prostu z Panem Bogiem taki przysłowiowy młodzieżowy deal. Jeżeli wygram szóstkę, 50% odpalam na kościół, 50% zostawiam sobie. I wydawało mi się to szczere i dobre. I wiecie, razem z tymi moimi kolegami chodziliśmy do kolektury. Umowa zawsze była taka, że nie chwytamy się kumulacji poniżej od 10 milionów. Bo jak już wygrać, to wygrać z przytupem. I naprawdę ten nieogar młodzieżowy u mnie był dość duży. I zajęło to troszeczkę czasu, w którym myślałem, że to jest szczere. Ale Jakub tutaj mówi, to nie jest odpowiednia pobudka. To nie są twoje potrzeby, Błażeju. To jest twoja zachcianka. Mnie w to nie wciągaj, bo ja tak po prostu nie działam. Później dojrzałem do tej decyzji, aby zaprzestać się modlić w taki sposób, bo wiedziałem, że to nie jest odpowiednia modlitwa. I czasem właśnie w naszym życiu też się może tak zdarzać. I myślę, że to, co jest najważniejsze, przede wszystkim to jest postawa naszego serca. To jest czułe, wrażliwe, otwarte serce. I wiecie, przenosząc to na tą sytuację, w której teraz się znaleźliśmy, ci z was, którzy chodzą do sklepów, robią zakupy, tankują samochody, widzicie, że sytuacja w naszym kraju pod kątem ekonomicznym też drastycznie się zmienia. Inflacja idzie do góry, co powoduje, że no, nie jest taniej, ale jest też drożej. Wybuchła wojna na Ukrainie i w tym momencie wśród niektórych osób przyszła taka obawa. Chętnie bym pomógł, chętnie bym coś zrobił, ale sam zastanawiam się, czy wystarczy mi na pokrycie moich własnych potrzeb. I wiecie, chciałbym właśnie zwrócić tutaj tą uwagę na to, w jaki sposób Bóg pokazał Eliaszowi, kto go zaopatrywał i czym. Wdowa, która miała resztkę mąki, resztkę oliwy. Może wydaje ci się dzisiaj, że nie stać cię na pomoc, ale chciałbym zwrócić dzisiaj twoje oczy na tego, który jest na górze, który jest zaopatrzeniem nie tylko dla ciebie, ale wierzę, że może użyć ciebie, twoich zasobów, takich, jakich masz, abyś ty mógł pomóc ludziom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, w której ty nigdy nie chciałbyś się znaleźć. Wiecie, ja jestem niesamowicie zbudowany waszym działaniem, tym, co wy robicie. Tak się składa, że mogę tutaj koordynować parę rzeczy i jestem zasypany telefonami. W pewnym momencie już mnie to przerastało, bo po prostu dzwonicie nieustannie, mówicie, że chcecie pomóc, oferujecie wszelką pomoc. To jest niesamowite. I ostatnimi czasy, gdy słuchałem telewizji, oglądałem jakiś wywiad, najprawdopodobniej powiedział to pewien ksiądz i bardzo przypadła mi do gustu ta fraza. On powiedział coś takiego. Pomoc to nie jest sprint, pomoc to jest maraton. Wiecie, zaczęło się bardzo szybko, ale po pewnym czasie te emocje, ta euforia, wszystko związane z tą pomocą troszeczkę zacznie opadać. W pewnym sensie, pomimo całego tego bólu, strachu, tej sytuacji, która dalej trwa, gdzieś pomalutku wrócimy do naszego życia. Wrócimy do codzienności. I to jest pytanie, co dalej? Bóg pokazuje niejednokrotnie w Bożym Słowie, że potrafi się troszczyć krótkofalowo, ale także jest i długodystansowcem. Na przykładzie tej wdowy. Zachęcam was do tego, abyśmy o tym pamiętali. Ci ludzie, którzy są w naszym kraju, w tym momencie, oni są zdani tylko i wyłącznie tak naprawdę na nas. Wierzę, że Bóg dotyka naszych serc, abyśmy nieustannie o nich pamiętali. I wierzę, że to, że znaleźli się u nas, jest dla nich Bożym, ogromnym błogosławieństwem, ale także wierzę, że my możemy być dla nich błogosławieństwem i wzajemnie jesteśmy dla siebie Bożym błogosławieństwem. Bóg ma w tym wszystkim niesamowity plan. Czułe, wrażliwe serce chrześcijanina. Do tego jesteśmy powołani, aby pomagać. To jest teraz bardzo ważnym aspektem, abyśmy o tym cały czas pamiętali. Wiecie, Ja jestem taką osobą, która lubi mieć jakiś budżet życiowy. Tak magluję moją żonę, mamy dwa konta, ja mam swoje, żona ma swoje konto. Pytam ją, jak tam sytuacja u ciebie, ile masz na koncie oszczędnościowym, jak tam wszystkie wydatki i tak dalej. Wiecie, lubię mieć pewne rzeczy pod kontrolą. I sam się też uczę codziennie składania tego wszystkiego tak naprawdę Panu Bogu. Bo my jako ludzie w taki naturalny sposób robimy te nasze wyliczenia, kalkulacje, konto bankowe, portfelik. No i jak zrobimy jedną stronę, drugą stronę, mamy proste równanie. Wiemy, na co nas stać, na co sobie możemy pozwolić, ale czasem w tej naszej kalkulacji zapominamy o jednym. Boży czynnik. Jeżeli wliczysz to w twoją kalkulację, możesz się spodziewać zupełnie czegoś innego, co ci wyszło po tej lewej i po tej prawej stronie. Dlatego chciałbym was zachęcić jeszcze raz, abyśmy pamiętali o potrzebach nie tylko swoich, ale także tych ludzi, którzy są tutaj. To, co jest charakterystyczne dla nich, to widzę, jak oni są niezmiernie wdzięczni. Jesteśmy gdzieś w sklepie, tutaj coś robimy, za każdym razem słyszę dziękuję. Dziękuję. To jest niesamowite. To są bardzo wdzięczni ludzie. I chciałbym jeszcze tutaj przytoczyć jeden fragment, który jest bardzo ciekawym. Jest on zawarty w Przypowieści Salomona. Będziemy czytać w rozdziale 11, wiersze od 24 do 25. I brzmi on tak. Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa. Drugi nadmiarę skąpi, a ubożeje. Człowiek szczodry będzie bogatszy, a kto innych syci, sam też będzie nasycony. Wiecie, dla mnie to jest niesamowita obietnica. Wydaje się to znowu totalnie nielogiczne. Jak ja, który mam coś, dzielę się tym z innymi, powinno mi ubywać, ale Boże Słowo mówi, nie, będziesz miał jeszcze więcej. I jak ja, który chcę oszczędzać, by mieć dużo, oszczędzam, ale okazuje się, że po pewnym czasie mam mniej. Myślę, że bycie hojnym to jest jedna z największych wartości w Królestwie Bożym. Jezus zawsze, gdy działał, dużo rzeczy robił z ogromnym przytupem. I sam się tego uczę, wiecie. Ja kiedyś byłem takim malutkim skąpcem. Też tak sobie lubiałem poodkładać. Najlepiej tam dla mnie, żeby miał poszporowane. Ale no, gdzieś tam się wszystko zmieniło w moim życiu. Wierzę, że Bóg dotyka mnie ciągle w tej płaszczyźnie. Czasem wydają nam się to bardzo łatwe rzeczy, ale czasem tak naprawdę są to trudne rzeczy. Ale wierzę, że na podstawie dzisiejszej historii związanej z Eliaszem i z wdową Bóg ewidentnie nam pokazuje, że wszystko, co mamy, jest tylko i wyłącznie Jego. Jesteśmy zależni od Niego. Jesteśmy szafarzami. Wszystko, co posiadamy, jest Jego. Zawdzięczamy to, tak jak dzisiaj wcześniej tutaj śpiewaliśmy, Bożej dobroci i Bożej nieustającej łasce. Jeżeli On w tak cudowny sposób troszczy się o kwiaty, o lilie, o całą przyrodę, o zwierzęta, to co dopiero, jak pokazuje nam w Bożym Słowie, troszczy się o koronę swojego stworzenia, którym jesteś ty i ja. Jak w cudowny sposób zaopatruje człowieka. Jeżeli my możemy być błogosławieni przez Niego, to działa to dalej. On oczekuje tego od nas. Ja ciebie zaopatruję, więc ty z tym, co masz, dziel się dalej. Bo chcę, żebyś to robił. Bo to powinno być domeną twojego życia. I tak naprawdę chciałbym was już z tym zostawić. Chciałbym się na koniec jeszcze pomodlić. Zapraszam do tego, abyśmy powstali. Boże, dziękuję ci za to, że ty jesteś cudownym Bogiem obfitości. Dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem zaopatrzenia. Dziękuję ci, Panie, za to, że wszystko, co posiadamy, mamy dzięki twojej łasce, nie dzięki naszym siłom, nie dzięki naszym staraniom. Ty wszystko nam dałeś. Proszę cię, Panie, abyś ty dotykał, Panie, naszego serca, Panie, abyśmy mogli tymi wszelkimi dobrociami dzielić się dalej. w tej trudnej sytuacji, Panie, gdzie są nasi bracia z Ukrainy, Panie, abyśmy mogli być dla nich wsparciem. Wierzę, Panie, że pomimo jakichś barier, pomimo jakichś przeszkód, Panie, jeżeli my powierzymy nasze środki Tobie i będziemy mogli im pomagać, to Ty się zatroszczysz o to wszystko, Panie. Proszę Cię, Panie, żeby to było taką naszą częścią chrześcijańskiego, praktycznego życia, żebyśmy zawsze o tym po prostu pamiętali. Bo Ty, gdy byłeś na ziemi, troszczyłeś się o innych. To jest dla nas najwspanialszy przykład, Panie. Dlatego chcemy podążać za Tobą. Błogosławimy ten czas uwielbienia, który jest przed nami, Panie, a także ten czas w kawiarence, Panie. Proszę Cię, Panie, żebyś dawał nam mądrości, abyśmy mogli dobrze się porozumieć z naszymi nowymi znajomymi, z naszymi nowymi gośćmi, Panie. Niech będzie Ci chwała i cześć. Amen.